6 dni po kradzieży, pytanie o podejrzanego numer 6.
Według szwedzkiej gazety Aftonbladet mowa o pośredniku między złodziejami a prawdziwym zleceniodawcą kradzieży tablicy z Auschwitz.
W kontrwywiadzie RMF FM za chwilę Władysław Bartoszewski.
Więzień Auschwitz, żołnierz Armii Krajowej, działacz Polskiego Państwa Podziemnego, uczestnik Powstania Warszawskiego, dwukrotnie minister spraw zagranicznych.
A przez świąteczna cisza.
Czyli polskie miasta przed Wigilią.
W faktach poranny raport z Warszawy. Zaczynamy od szwedzkiego łącznika osoby numer 6 w sprawie kradzieży napisu Arbeit macht frei z obozu muzeum Auschwitz-Birkenau.
Dziennikarze szwedzkiej gazety Aftonbladet dotarli do mężczyzny, który twierdzi, że był pośrednikiem między polskimi złodziejami a prawdziwym kupcem spoza Szwecji. Ten człowiek miał oferować za tablicę kilka milionów, nie wiadomo w jakiej walucie. Pieniądze miały trafić do szwedzkiej organizacji neonazistowskiej.
Nie trafiły, bo do transakcji nie doszło. Rozmówca Aftonbladet ukrywa się, wie, że policja zna już jego nazwisko. To ex-lider ugrupowania, ma na swoim koncie kilka przestępstw, kilka razy był w Polsce.
Puste przystanki,
płynny ruch samochodów
i niespotykana cisza. Jak donosi reporterka RMF FM Kamila Biedrzycka, tego poranka Warszawa jest oazą spokoju. Słychać tylko wiatr. Kamila w tej chwili przy zwykle najbardziej zatłoczonym o tej porze rondzie ONZ. Jakieś korki?
A skąd nie tym razem? Wigilijna, spokój i taka cisza, że słychać stukot obcasów. Samochodów niewiele. Ja na przykład jechałam dzisiaj do pracy 7 minut, a zwykle tę drogę pokonuję 3 razy dłużej. Na razie obyło się bez stłuczek, choć wczoraj wieczorem z powodu gołoledzi doszło do serii groźnych wypadków. Dziś na drogach warunki są trochę lepsze, ale ostrożności nigdy za wiele. Raz po raz przemykają koło mnie pojedyncze osoby. Spóźnialscy biegną głównie do sklepów i właśnie, jeśli ktoś nie zdążył jeszcze kupić prezentów, pamiętajcie, że stołeczne centra handlowe będą dzisiaj otwarte najwyżej do 16. Warto też przypomnieć, że autobusy i tramwaje będą jeździły według rozkładu z dnia świątecznego. Metro według rozkładu z soboty, a pociągi podmiejskie dla odmiany według rozkładu z dnia powszedniego. A ponieważ pogoda pozostawia wiele do życzenia, najlepiej zostańcie w domu i cieszcie się już świętami.
Strażnik miejska jak policja? Nie wszędzie. Nie będziemy kupować paralizatorów. Tak zapowiadają strażnicy miejscy ze Szczecina. Od dziś strażnicy mają więcej uprawnień niż do tej pory. Mogą rewidować, samochodami jeździć na sygnale, mogą też używać wspomnianych paralizatorów.
Na razie nie widzimy takiej potrzeby, aby zakupować nowy sprzęt w postaci paralizatorów elektrycznych. Te środki, którymi dysponujemy do tej pory, uważamy, że są na chwilę obecną wystarczające. Możemy używać gazu obezwładniającego. Mamy również pałki wielofunkcyjne typu tomfa, kajdanki, jak również siłę własnych mięśni.
Paralizatorów boję się jak diabli. Po tym wypadku, co był w Kanadzie.
Po co te paralizatory?
No nie wiem, ja w razie jak z kimś muszą takim niebezpiecznym się borykać.
No tak, żeby temu nie zaszkodziło.
Jakieś dobre słowa, perswazja może odnieść znacznie korzystniejszy skutek, aniżeli zastosowanie środka przemocy.
Z Magdaleną Woźniak ze Straży Miejskiej, mieszkańcami Szczecina rozmawiał Grzegorz Hatylak.
A teraz czas na ostatni w tym roku kontrwywiad RMF FM. Konrad Piasecki i jego gość.
A gościem kontrwywiadu jest profesor Władysław Bartoszewski. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry drogim radiosłuchaczom.
Panie profesorze, zliczył pan kiedyś swoje więzienne i obozowe wigilie?
No tak, już przed laty, jak zakończyło się to szaleństwo w Nowej Polsce, kilka razy oddawałem się refleksją, nawet mówiłem i pisałem o tym. 9 razy w życiu przyszło mi przeżywać dzień wigilijny pozbawiony wolności w sensie i fizycznym, i psychicznym.
Wśród tej dziewiątki był obóz koncentracyjny w Oświęcimiu, był areszt MBP, było więzienie na Rakowieckiej, był obóz internowania. W którym z tych miejsc Wigilia była najbardziej ponura, najbardziej smutna, w którym było najmniej nadziei?
No to jest oczywiście bardzo subiektywna sprawa, bo można by tak powiedzieć, że dla Polaków w ogóle wspomnienie stanu wojennego i szoku, jakim było po euforii miesięcy Solidarności, uderzenie gwałtowne i pozbawienie wolności, no tylko kilku tysięcy ludzi. Ale jednak tych kilka tysięcy to pars pro toto byli synowie, bracia, mężowie i córki, bo i kobiety były internowane, żony, i to się wydawało infernalne. A ci ludzie, wtedy młodzi i w sile wieku, oczywiście nie przeżywali i nie pamiętali infernalnych wigilii za czasów władztwa hitlerowsko-niemieckiego na ziemiach polskich czy sowieckiego.
To cofnijmy się do tej pańskiej pierwszej straszliwej wigilii. W Oświęcimiu miał pan wtedy niespełna 19 lat, bez rodziny, bez domu, w straszliwych obozowych warunkach, ciężko chory. To musiało być przeżycie absolutnie traumatyczne.
Tak, ja miałem 18 lat, ale na moje wielkie szczęście straciłem przytomność 12 grudnia i zostałem zawleczony przez uczciwych, dobrych, zacnych współwięźniów, którzy przyczynili się do uratowania mnie życia, ponieważ lekarze, więźniowie, Polacy po namyśle zdecydowali się zaryzykować, zająć jedno z nielicznych miejsc w sanitariacie, tak zwanym Krankenbau, budynku dla chorych w Oświęcimiu, gdzie niewiele leczono, ale przynajmniej nie maltretowano, na rzecz człowieka, który miał małe szanse, ale był młody. Uważali, no, młody może przeżyje. Odzyskałem przytomność po mniej więcej 10 dniach.
Tuż przed Wigilią.
I Wigilia, no to jaka była Wigilia? Nie było żadnej Wigilii w sensie formalnym. Nie wolno było nawet głośno mówić ani śpiewać, ale można było sobie pomodlić się po cichu, można było zanucić mruczando prawie kolędę. Makabrą tego dnia było, że Niemcy postawili ogromną choinę na placu apelowym i pod tą choiną tego dnia kto umarł, a umierało dziennie 30-40 osób niezabijanych, zamęczonych. I pod choinką ci wyrafinowani sadyści układali odarte już z pasiaków trupy więźniów politycznych, którzy zmarli danego dnia.
Czy ta Wigilia napełniła pana nadzieją, czy wręcz przeciwnie? Wspomina pan ją jako takie dramatyczne doświadczenie człowieka samotnego wobec gigantycznej hitlerowskiej machiny.
No, wie pan, jak człowiek jest święty, albo mistyk, albo filozof, to może potrafi znaleźć sobie jakiś wniosek z tego rodzaju przeżycia. Musiałbym bardzo wyolbrzymić to i upiększyć, żebym powiedział, że miałem jakieś głębokie myśli. Nie miałem żadnych głębokich myśli. Bałem się, chciałem zachować godność i kontakt z ludźmi i tęsknić do matki, do ojca, prawda, do domu.
Po 6 latach od tej Wigilii Oświęcimskiej trafia pan do aresztu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, potem na Rakowiecką. W tym miejscu też trudno o nadzieję było.
I to jest dobre pytanie, bo tu trafił pan na drugi zupełnie wyjątkowy dzień przeżycia. 23 grudnia zabrano mnie z aresztu, tak zwanego aresztu wewnętrznego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie z Koszykowej na Rakowiecką. Na Rakowieckiej posadzono je na pojedyncze. Samego. Pierwszy, jak do tej pory jedyny raz w życiu, spędziłem noc 23 na 24, całego 24 i 25 grudnia sam. Kompletnie sam. No to trzeba powiedzieć, że Wigilia dość nietypowa, bo nie było tam nawet gałązki, nie było tam nawet opłatka, nie było tam paczek z domu, no nie było nic. Moja rodzina w ogóle nie wiedziała, gdzie ja jestem.
Jaka jest samotna Wigilia w takim razie?
To właściwie jest Wigilia tylko w świadomości, no powiedzmy, kalendarzowej. Jeżeli się ją ma i pamięta o tym dniu, bo ten dzień jest więzienny, bez żadnych elementów wyróżniających. Jest taki jak każdy inny, a komuniści bardzo dbali o to, żeby religijnych elementów żadnych nie dopuszczać i nie dawać więźniom też jakiejś pociechy przez co i to było typowe.
Późniejsze lata to są pańskie wigilie więzienne w czasach stalinowskich. Czy któraś z tych wigilii jakoś szczególnie zapadła panu w pamięć?
No te dalsze były w porównaniu z tymi dwoma infernalnymi były, no ja bym powiedział, normalniejsze. To były jednak grupy ludzi, więźniów, jak ja, cierpiących, jak ja, mających wyroki, rodziny, problemy, jak ja, a ja jak oni. To przychodziły już 4 paczki od rodzin, nawet skromne, ale w tej paczce było jakieś coś upieczone przez matkę czy żonę czyjąś. Był jakiś znaczek taki symboliczny odnoszący się do tradycji mieszkania, rodziny. Także to już nie była ta absolutna, hermetyczna, beznadziejna samotność. Były serca bijące dla nas. I to było pewnym źródłem siły.
Panie profesorze, patrząc na wszystkie te pańskie wigilie więzienno-obozowe, czy to były takie dni, które dodawały panu sił, czy raczej no tak boleśnie uświadamiały dramat pańskiego położenia?
W moim przypadku element uporu i odporu jest bardzo silny. Jeżeli uważam, że moim kontrahentem są siły zła, to zawsze sobie mówię, jeżeli to są siły zła, to po pierwsze moja jest racja i Bóg mi pomoże i da mi tyle sił, ile trzeba, aby znieść. A po drugie, te siły zła nie zasłużyły na sukces i ja im w tym sukcesie, moim załamaniem, nie pomogę. Ja będę robił wszystko, żeby one miały poczucie, że sukcesu nie osiągnęły mimo że miały siłę.
Władysław Bartoszewski, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Samotna Wigilia to Wigilia tylko w kalendarzu, mówił przed chwilą gość kontrwywiadu RMF FM.
Za godzinę w faktach warta odnotowania, zwłaszcza w tym kontekście. Akcja we Wrocławiu.
Bardzo proste hasło. Pogadaj z sąsiadem. Może właśnie siedzi sam w domu.